Francja banuje sprzedawców z call center. Już na początku czerwca zacznie we Francji działać specjalna strona, za pomocą której będzie można jednym tylko kliknięciem wypisać swój numer telefonu ze wszystkich baz wykorzystywanych przez telemarketerów. To inicjatywa rządowa. Zastrzeżone dla telemarketerów numery będą zgłaszane do firm prowadzących centra telefonicznej sprzedaży. Zawsze na koniec miesiąca, więc blokada własnego numeru będzie działała dopiero po określonym czasie. Wszyscy operatorzy call center będą mieli obowiązek usunąć zgłoszone przez stronę numery ze wszystkich swoich baz za nieprzestrzeganie tego przepisu. Posiadaczom baz klientów będzie grozić grzywna w wysokości nawet 75 tysięcy euro, o ile są przedsiębiorcami zarejestrowanymi we Francji. To właściciele telefonów będą mogli zdecydować, czy chcą, by dzwonili do nich telemarketerzy, a nie na odwrót. Czy taka możliwość przydałaby się i u nas, i skutki wprowadzenia takich regulacji. Do tego między innymi wrócimy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Wioleta Kakowska, Mering, Trójmiasto.pl, Maciej Goniszewski, Radio Mors, Uniwersytet Gdański, Michał Górski, prezes Pętli Żuławskiej, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Na początek głos od internauty. Francja ma kapitalne pomysły. Zaproponowała najpierw zakaz planowego postarzania produktów, teraz możliwość wypisania się z list telemarketerów. Też tak chce w Polsce. Jak podoba się Państwu taka możliwość?
Jak najbardziej. Mnie się
Michał
podoba.
Górski. Oj, chyba pan dręczony wielokrotnie.
Jestem nękany, tak, jako przedsiębiorstwo. Zresztą prowadzę jeszcze drugą małą firmę. Jestem aktywny w Regionalnej Izbie, więc mój telefon jest tam przekazywany z miejsca na miejsce i codziennie mam kilka już w tej chwili telefonów od telemarketerów różnego rodzaju, namawiają mnie na różnego rodzaju usługi i zawsze mam problem odebrać, nie odebrać. Czasami wiem, że to jest telefon od nich, więc nie odbieram, ale najczęściej odbieram, bo może dzwoni ktoś ważny i nie mogę jakby nie zlekceważyć tego telefonu. Jest to udręczanie, które przenosi się nawet na godzinę późno wieczorne, powiedziałbym, tak? Że o godzinie 10.
Weekendy także.
To powinna być jakaś regulacja wprowadzona. Ja oczywiście rozumiem, że jest biznes, dzwonią, mają swoją pracę, wykonują, są miejsca pracy, ale jakieś reguły powinny tam być ustanowione, czyli nie za późno, nie w weekendy, prawda, na przykład, i być może to rozwiązanie francuskie całkiem dobre mi się wydaje. To jest tak jak skrzynką pocztową, gdzie naklejamy napis na skrzynce, że nie, proszę reklam nie wrzucać do mojej skrzynki. To chyba podobnie powinno być z telemarketingowcami. Tak? Mm. Czyli informacja, którą wysyłamy SMS-em do operatora, że nie życzymy sobie tego typu połączeń.
Znając tą polską Violeta mentalność, w zasadzie jak nie, to nie tutaj i wszyscy nagle się czujemy w ogóle nękani przez telemarketerów, to podejrzewam, że jeżeli u nas by wprowadzono takie rozwiązanie, to po prostu firmy tego typu przestałyby istnieć. Bo czy ktoś jest nękany, czy nie, dla samej zasady będzie gdzieś tam właśnie skorzysta z tego przycisku klik, żeby mu na wszelki wypadek nie był w jakiejś tam gdzieś bazie. Co do mojego zdania na ten temat, to jednak skoro funkcjonuje ta działalność gospodarcza, tak, a te usługi, tak, te produkty czy usługi, które są sprzedawane w ten sposób, są na rzecz różnych innych instytucji, czy banków, czy sieci telefonii komórkowej, czy jakichś producentów, nie wiem, kosmetyków, czy czegoś takiego. Skoro coś takiego funkcjonuje, to znaczy, że jest to w jakimś stopniu skuteczne, tak? Czyli są ludzie, którzy dzięki takiej możliwości, że ktoś do nich zadzwoni, podpisują te umowy, tak?
Zazwyczaj są to seniorzy. Nieświadomi często,
bo czasami są to produkty, których seniorzy by nie kupili, tak, bo nie są przeznaczone dla nich. Ja bym jednak była ostrożna w takim podchodzeniu do tej sprawy pod tym nie, bo nie. Sama kiedyś, będąc jeszcze studentką, też dorabiałam sobie, robiąc ankiety, chodząc po domach. Powiem Państwu, to była jedna z bardziej wrednych prac, jakie miałam.
Też przeszłam przez to.
W życiu. Po prostu czułam się, całe szkolenie pod tytułem uśmiechasz się, dzwonisz, coś tam mówisz, i tak wzięło w łeb, bo po jakimś czasie prawie, że płakałam w rękaw tym ludziom, którzy się zlitowali, otwierali drzwi, żeby mi te ankiety wypełnili. To jest wbrew pozorom bardzo trudna praca. Jeżeli, mówię, być może jest mi łatwiej to powiedzieć, bo nie czuję się w jakiś straszny sposób nękana. Uważam, że powinniśmy się bardziej nauczyć rozłączać takie rozmowy, powiedzieć twardo, nie dziękuję, nie interesuje mnie to, do widzenia. Nie, uważam, że przez takie drastyczne rozwiązania możemy być może zniszczyć jakąś branżę działalności gospodarki, która wbrew pozorom jest w jakiś sposób potrzebna. A jeszcze jedno tak króciutko co do tych baz. Ciekawa jestem w tej sytuacji, skoro przedsiębiorcy, call center byliby karani za takie bazy klientów, że je posiadają, to jak w takim razie mamy mieć bazy klientów, że posiadają. Nie chcą?
Nie, że posiadają, tylko nie chcą, tak? Za to, że przekazują numer, który został jakby zastrzeżony, że ktoś nie życzy sobie takich telefonów. To
ale muszą wiedzieć, kto sobie nie życzy, na jakiejś podstawie, więc też musi być jakaś baza tych, którzy nie chcą, tak?
No to właśnie jest to urządzenie. Maciej Goniszewski.
Pan prezes tu powiedział, że jego telefon jest udostępniany z racji wykonywanego zawodu w różnych miejscach. Podobnie z dziennikarzami, nasze telefony są dosyć łatwo dostępne. I zastanawiam się, nawet jak jeżeli zadzwonimy tam, czy wyślemy SMS-a, że nie życzymy sobie, zostaniemy wykreśleni z takiej bazy danych na teraz, ale podejrzewam, że następnego dnia znowu trafimy do jakiejś innej bazy, nowej, nowszej, gdzie jeszcze nie będzie tego zastrzeżenia. No bo
nie, ja myślę, że tutaj jest po prostu centralna baza i trzeba sprawdzić. Czy telefony, którymi dysponujemy, czy one się w tej centralnej bazie nie znajdują jako telefony zastrzeżone. I to na tej zasadzie.
To też trzeba uważać, ale bo na przykład się okaże, że jakieś centrum serwisowe, do którego my się chcemy dodzwonić, nie może potem do nas oddzwonić, bo jesteśmy w jakiejś bazie, która jest, wskazuje na to, że do nas nie można zadzwonić. Więc tutaj
generalnie Francja, tutaj słuchacz napisał, że bardzo fajnie, że są takie rozwiązania we Francji, właśnie jak zakaz postażania produktów.
Sprzętów.
Tak, i teraz właśnie te call center, ale generalnie Francja jest we wszelkich takich możliwych zestawieniach państw przyjaznych dla biznesu na końcu tych list, ponieważ oni wprowadzają bardzo dużo właśnie takich różnych przepisów, ograniczeń. Oprócz tego oczywiście mają wysokie podatki, ale to jest jak gdyby już inna sprawa. Więc ja bym się raczej nie wzorował na Francji, jeżeli chcemy się rozwijać. Francja może sobie na to pozwolić, chociażby z tego względu, że jest w miarę zamożnym społeczeństwem, chociaż też ma bardzo duże różnice. A tak jak Violeta powiedziała, jeżeli wprowadzimy taki zakaz, można się spodziewać, że kilka firm call center padnie, więc trochę osób straci pracę. Możliwe, że zostaną wykorzystani lepiej, bo to też jest taka możliwość.
Ja myślę, że przyroda nie zna próżni i w to miejsce zaraz wyrośnie zupełnie inny pomysł, który też będzie pewnie dokuczliwy.
To jest element branży, nie wiem, reklamowej, marketingowej, tak? Bo dostają zlecenia zewnętrzne, nie sprzedają własnych produktów, tylko cudze produkty, jeżeli już, czy usługi. W związku z tym to myślę, że ci ludzie znajdą mnie za pracę w innym miejscu. Natomiast przedsiębiorcy, trzeba by się być może zastanowić nad ułatwieniem życia przedsiębiorcom, tak? Czyli ich promowanie, reklamie, bo tutaj jest wiele ograniczeń, chociażby z banerami czy z reklamami większymi, mniejszymi. Tutaj napotykamy całą masę ograniczeń. Praktycznie wystawienie reklamy dzisiaj swojej jest prawie niemożliwe albo bardzo trudne. Jest pytanie, gdzie mają się reklamować właśnie przedsiębiorcy, w jaki sposób, i tu może trzeba by pomyśleć, jak im ułatwić życie. Niekoniecznie przez call center, bo to często w moim przypadku odnosi skutek odwrotny od zamierzonego, czyli jak firma się ogłasza przez call center, to ja się denerwuję, prawda, i tej firmy już jakby nie lubię.
Ale z drugiej strony klienci muszą mieć możliwość obrony. Jeżeli ja sobie nie życzę takich telefonów, to przepraszam bardzo, to sobie ich nie życzę. I w jaki sposób ja mam to pokazać? Jeśli po raz 57 dzwoni do mnie ta sama firma, często po głosie, jestem radiowcem, więc poznaję po głosie, że dzwoni to ta sama osoba, której po raz enty powtarzam, że jeśli gdzieś ma jakąś moją zgodę na korzystanie z mojego numeru, to ja po raz 57 tę zgodę wycofuję i dalej dostaję takie telefony. Co więcej, zgłasza się firma i sobie nawet wynotowałam, Life Insurance, która informuje, że ma dostęp do moich ubezpieczeń, co zaczyna już mnie dosyć mocno wprawiać w osłupienie i niepokoić, bo ja nie przekazywałam nikomu swoich danych. Jestem znana z tego,
prawda,
że bardzo strzegę swoich.
Tak.
Że tak powiem, żeby cię przyciągnąć, że oni już wiedzą jak ci pomóc i tak dalej. Niekoniecznie musi być to prawdą, że faktycznie znają te twoje ubezpieczenia. Po prostu nieuczciwy chwyt marketingowy.
No nieuczciwy i bardzo często powtarzany. Do dyskusji wrócimy za chwilę. 20 minut po godzinie 10. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście, przypomnę, Wioleta Kakowska-Mering, Trójmiasto.pl, Maciej Goniszewski, Radio Mors, Uniwersytet Gdański, Michał Górski, prezes Pętli Żuławskiej, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza. To jeszcze dwa głosy od słuchaczy. Dzień dobry, trudno jest zachować spokój, gdy telemarketer dzwoni w sobotę rano, w jedyny dzień, kiedy możemy się wyspać, albo gdy prosi się, żeby więcej nie dzwonić, oni i tak nękają zgroza, napisała do nas pani Agnieszka. I jeszcze głos pana Grzegorza. Zablokowałem w mojej sieci komórkowej SMS-y i połączenia handlowe, reklamowe, marketingowe. Do moich rodziców kilka razy dziennie przysyłają SMS-y, przysyła jakiś wróżbita psychopata ze swoimi wróżbami, groźbami w razie nieodpisania na jego numer z wróżbami. Pozwolenia na SMS-y do rodziców nie dostał. SMS-y były blokowane, numery zmieniane, ale i tak wróżbita pisze. No to też wiecie, trzeba...
Też zastanówmy się, jak
konsument musi mieć jakieś
baz.
Wyjście.
Ja też podejrzewam, że dlatego, że czasami już skorzystali z jakiejś usługi.
Nie, to niekoniecznie. Słuchaj, jest tyle miejsc, w których podajesz swój numer telefonu i zaznaczasz świadomie czy nieświadomie, że ten
można
numer może
wykorzystać
właśnie w jakichś bazach marketingowych, że naprawdę...
Kupując, wystarczy, tak, że kupujemy jakąś rzecz przez internet.
Także tutaj trudno bardzo tego uniknąć, a faktycznie te numery są niebezpieczne dla osób właśnie starszych, dla osób, które mają mniejszą umiejętność odmawiania, mniejszą umiejętność oceniania takiej oferty. Czują się czasami wręcz zobowiązane przez tego, który do nich dzwoni, żeby coś kupić, no bo takie są techniki sprzedaży.
My rozmawialiśmy w przerwie o tym, że właśnie opiekuje się jakąś osobą niepełnosprawną, ale intelektualnie, która właśnie jest nagabywana, nie potrafi odmówić, nie ma zera asertywności, w związku z powyższym namawiana jest non-stop na kupno, kupuje rzeczy, ma mnóstwo długów w tych instytucjach, ma dwa komputery, cztery komórki, prawda, dwa rowery, i to wszystko, co można było jemu wcisnąć, to zostało wciśnięte. I tutaj naprawdę się kłania jakieś prawo, które by jednak ograniczało tego typu możliwość, albo uznawało tego typu umowy za nieważne, tak, zawarte z osobą niepełnosprawną, no bo to jest naciąganie i jakby wkopywanie w sytuację.
Ale to nie jest tylko kwestia call center, bo to są też maile, które do nas dochodzą, to jest zaczepianie w centrach handlowych, no jest dużo więcej takiej formy agresywnej.
Chodzenie po domach, jak najbardziej,
no,
to stosowane
na to,
w Sopocie, gdzie jest właśnie więcej starszych osób.
Tak, i wystarczy, że przez nie wiem, dzień, dwa szukamy czegoś w internecie, tak, tematycznego, to potem oferty i reklamy tych produktów prześladują nas przez pół roku. Tak?
Aczkolwiek
tutaj
seniorzy mają o tyle łatwiej, że najczęściej po prostu nie korzystają z internetu i może bardzo dobrze. Natomiast przy telefonach się czują rzeczywiście bezradni. No ja miałam też taką sytuację w rodzinie, że telemarketer łóżko przywiózł pod klatkę. Łóżko, którego teściowa sobie nie życzyła. Na szczęście wszystko się dobrze skończyło. Ona tego łóżka nie kupiła, nie wzięła, nie przyjęła, ale została wyzwana bardzo niecenzuralnie przez pana, który to łóżko przywiózł. No ale ona akurat jest asertywna, potrafi się bronić. Mój tata niestety nie i podobnie też miałam bardzo dużo problemów i sporo długów związanych z zakupami przez telefon, niechcianymi.
Że konkluzją jest właśnie jednak konieczność unormowania prawnego tej dziedziny działalności gospodarczej, jakby nie zbyt.
A konsument musi mieć możliwości obrony, a tutaj nie ma. Jeśli sobie nie życzę tych telefonów, to jest moje prawo do tego. Zmieniamy temat, zrobiło się groźnie. No, pod groźbą kar finansowych Polska musi jak najszybciej wprowadzić unijne przepisy, które umożliwią bankom w trudnej sytuacji finansowej przejmowanie depozytów klientów. Ogromne kontrowersje budzą zapisy o tym, że bank znajdujący się w bardzo trudnej sytuacji finansowej będzie mógł wyciągnąć rękę po pieniądze swoich klientów. Co można z tym fantem zrobić? No bo rzeczywiście zapis jest bardzo kontrowersyjny.
Nie, to tylko tak brzmi
i bulwersujący.
Na pierwszy rzut oka. To jest tak naprawdę pochodna kryzysu cypryjskiego. Nie wiem, czy pamiętacie, było w ten sposób, że cypryjskie banki zaczęły upadać, czy groziły im upadłości i one się ratowały w ten sposób, że część, przynajmniej tych najbogatszych klientów, straciła część swoich pieniędzy, które tam były ulokowane. Zresztą to były często pieniądze ludzi spoza Cypru, ponieważ Cypr był traktowany jako taki raj podatkowy, w którym się lokowało pieniądze. No i później Unia Europejska stwierdziła, że w sumie to jest jakieś rozwiązanie, że jeżeli mamy do wyboru, czy mają ratować banki podatnicy ze wszystkich pieniędzy, czy właśnie osoby, które są związane z tym bankiem w jakiś sposób. I tutaj w pierwszej kolejności są wymieniani w tej ustawie o uporządkowanej upadłości, bo tak to się nazywa, akcjonariusze. Więc jeżeli mamy akcję jakiegoś banku i ten bank jest zagrożony upadłością, to może się zdarzyć, że stracimy te akcje. Będziemy w pierwszej kolejności...
Jest zagrożony upadłością, to i tak stracimy te akcje.
Tak,
na tych akcjach.
Z tym, że w tej chwili to wyglądało w ten sposób, że przychodził weekend, dowiadywaliśmy się, że bank nie może wypłacić nam pieniędzy, bo to się najczęściej dzieje w weekend, kiedy klienci nie mogą zareagować. I wszyscy, że tak powiem, podatnicy później się składali na to, żeby pospłacać chociażby te 100 tysięcy złotych, które jest 100 tysięcy euro, które jest gwarantowane. I te pieniądze w nowej ustawie też będą gwarantowane. To są tak zwane środki ubezpieczone i one są gwarantowane niezależnie od tego, od tych nowych przepisów, czy to stare, czy nowe przepisy są gwarantowane. Natomiast osobami, które mają ratować banki, są, tak jak mówiłem, akcjonariusze i wierzyciele nieubezpieczeni. Wierzyciele nieubezpieczeni to są ci,
i
którzy mają...
I najbogatsi klienci.
Nie, to są właśnie ci najbogatsi klienci, wierzyciele nieubezpieczeni. Czyli bank ma u nas dług, ponieważ my wpłaciliśmy do niego pieniądze, więc jesteśmy jego wierzycielami, a wpłaciliśmy ich tak dużo, że przekroczyliśmy tą kwotę 100 tysięcy gwarantowaną, 100 tysięcy euro. Więc w związku z tym, jak gdyby my jesteśmy tą drugą grupą, która się też składa na to, żeby banku ratować. Później oczywiście tam jeszcze są środki, które mają banki gromadzić i tak naprawdę to w tej chwili budzi najwięcej kontrowersji i to powoduje, że ta ustawa ciągle jeszcze nie wchodzi, ponieważ banki się buntują, bo w Polsce chce się wprowadzić tą składkę na ten fundusz taki przeciwko upadłości, większy procent od,
niż jest, bo rzeczywiście one
niż
zbierają
jest
w tej chwili.
No i banki się bronią, że już i tak mają duże obciążenia, że tutaj im grozi jeszcze frankowicze, im grożą, że
podatek im doszedł,
tak, że podatek im grozi, że generalnie wymagania kapitałowe się ostatnio zwiększyły. No więc jak im się jeszcze dołoży to się okaże, że może faktycznie część banków zacznie upadać. Jak z tego wyjdziemy? No musimy jak najszybciej wyjść, ponieważ faktycznie grożą nam kary finansowe, jeżeli tego nie wprowadzimy. Mieliśmy to wprowadzić do 2014, niestety z grupą kilku krajów, w których jest też Szwecja, więc powiedzmy, że w miarę uporządkowane państwo, ale też się spóźnia, bo ustawa jest naprawdę duża, to jest ponad 1000 stron tekstu, więc zanim się to wdroży, zanim to przejdzie przez Sejm, więc w ten sposób można ewentualnie tłumaczyć naszych ustawodawców, chociaż niestety bardzo często się im to zdarza, że z czymś nie mogą zdążyć.
Czyli więcej informacji dla klientów i dla przedsiębiorców, bo tych informacji rzeczywiście mało. Natomiast to jest jeden z nielicznych przypadków, kiedy w Sejmie nie ma wielkich kontrowersji.
Tak, wszyscy tutaj
ustawie,
zgodnie.
Wszyscy są zgodni, że chcą przyjąć tę ustawę, więc tutaj nie obawiam się jakiegoś nagłośnienia negatywnego tej sytuacji w Polsce. Natomiast trzeba wyjaśniać, o co chodzi. Myślę, że ruch jest w dobrym kierunku, no bo wzmacnia sektor w jakimś sensie też bankowe, czyli odporność sektora bankowego na sytuacje kryzysowe. Tak?
Nie, bo ale bank właściwie niezależnie, ważne, że ktoś, czy państwo, czy z depozytu, ważne, żeby mieli swoje, tak? Więc tu dużej różnicy nie będzie. Zwłaszcza, że tak jak powiedział Maciek, jedyną rzeczą, co do której banki mają wątpliwości, to jest to, że będą musieli te coraz więcej pieniędzy gdzieś tam odkładać, tak? Żeby w razie co mieć na to spłatę.
Nasze banki przeszły pozytywnie ten test.
Jeszcze
prawda?
Jest jeden crash wątek, test. Nie wiem, czy on jest doprecyzowany, czyli właśnie ten taki podział banków, bo gdyby wszystkie gdzieś miały jakąś tam narodowość, to byłoby łatwiej w tym momencie właśnie, jak to jest z tą odpowiedzialnością, gdy mamy do czynienia z takimi tworami ponadregionalnymi. Tak?
Generalnie wszystkie instytucje kredytowe, bankowe, czyli to nie tylko banki, też kasy oszczędnościowo-kredytowe, wszystkie te, które są instytucjami kredytowymi, mają być tym objęte.
Na szczęście również skoki objęte, tak? Od niedawna do zeszłego roku.
One tak należą też do, bo ten proces naprawczy ma ogłaszać KNF, a później przeprowadzać Bankowy Fundusz Gwarancyjny, więc one należą i podlegają pod KNF i należą do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i w związku z tym też te przepisy je w 100% obejmują.
Do dyskusji wrócimy po 10:30.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk, internecie, smartfonach, tabletach i tradycyjnie w radioodbiornikach. Dziś goście Wioleta Kakowska-Mering, Trójmiasto.pl, Maciej Goniszewski, Radio Mors, Uniwersytet Gdański, Michał Górski, prezes Pętli Żuławskiej, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza. No to troszkę o pomorskiej gospodarce. Zmiany w porcie w Gdyni. Rada Nadzorcza odwołała ze składu zarządu dwoje wiceprezesów spółki, Krystynę Szambelańczyk, Walerego Tankiewicza. Swoje stanowisko zachował prezes Janusz Jarosiński.
Pytanie, no jak długo? Pan prezes Jarosiński zachował swoje stanowisko. W takich momentach, kiedy przychodzi mi zabrać głos, co myślę w tej sprawie, jest dość trudno znaleźć słowa, które oceniłyby tą zmianę, bo nie nazwałabym jej w żaden sposób dobrą zmianą. Jest to zmiana dla zmiany. Był to jeden z lepszych składów zarządu, jaki obserwowałam przez te lata, pracując i przyglądając się pomorskiej gospodarce. Uczestniczenie w takich corocznych konferencjach wynikowych, które organizował port w Gdyni, było ogromną przyjemnością. Uczestniczenie i słuchanie, jak ci ludzie przygotowani, kompetentni, wyjaśniają, co się w tym porcie dzieje. Całkiem niedawno na stronach naszego serwisu, na stronach trójmiasta.pl, jak ktoś chce, to niech przeszuka i znajdzie port Gdynia. Przygotowałam taki materiał o tym, jak się zmieniał port Gdynia przez ostatnie lata i to było takie porównanie zdjęć, co bardzo pięknie obrazuje, jak się ten port faktycznie zmieniał. Port niełatwy, bo to jest port wewnętrzny, który musi konkurować z bardzo mocnymi portami w swoim sąsiedztwie, a także z portem w Gdańsku, który wychodzi na zewnątrz, bo ma takie warunki geograficzne i może to zrobić. Port, który przy tym wszystkim dalej utrzymywał bardzo dobre wyniki. I ten zestaw ludzi, czyli pan Walery Tankiewicz od inwestycji, pani Szambelańczyk od finansów i pan prezes Jarosiński, to było naprawdę trzej muszkieterowie. I rozbicie jakby tego zestawu uważam za kuriozalny pomysł. No, zmiana dla zmiany, żadna dobra. Nie rozumiem, zwłaszcza, że do dzisiaj nie podano tak naprawdę wyjaśnienia, dlaczego tak. Mam nadzieję.
Będzie duże wyzwanie dla osób, które przyjdą sprawie, i zastąpią odwołanych prezesów.
Ta zmiana polega na tym, że na przykład być może dla pani Szambelańczyk i dla pana Walerego Tankiewicza ten nowy układ proponuje jakieś lepsze rozwiązanie. Może znajdą dla tych ludzi jakieś nowe wyzwania. Może port w Gdańsku, który jest też nieobsadzony. Nie wiem, po prostu nie chce mi się w to wierzyć, że można było zrezygnować z tak dobrych menedżerów.
Wchodzimy w politykę niestety. Myśmy mówili przed wejściem na antenę, że tym polityki w biznesie czy w tych programach nie bardzo chcemy uprawiać, ale jednak to zmiana dla samej zmiany, czyli polityka partii rządzącej wymiany, nie waham się powiedzieć, wszystkich menedżerów firm państwowych czy zależnych od państwa na swoich. No, grozi nieobliczalnymi skutkami gospodarczymi, coś widać w przykładzie stadnin koni na przykład, ale również grozi tym, że za kilka lat, jak PiS straci władzę, czy 4 czy 8 lat, to już jest kwestia wyborów, to odbędzie się marsz odwrotny, tak? Niestety.
Ale panie prezesie, zawsze tak jest, że rządzący zmieniali zarządy firm.
To dzisiaj są...
Może one się odbywały wolniej i może ciszej, ale się odbywały.
Pan Jarosiński pracuje w porcie ponad 30 lat. Pani Szambelańczyk ponad 30 lat, w 82 zaczyna tuż po studiach pracę w porcie. Pan Walery Tankiewicz 16 lat. Co się zmieniło po drodze?
Nie są przez 30 lat jednak
prezesami.
Powiem tak, od 2000 roku są, przepraszam, pan Jarosiński od 99 roku zawsze jest albo gdzieś w zarządzie. Portu.
Widać, że te decyzje nie są merytoryczne, są po prostu raczej polityczne, mają podróże polityczne niestety. I to grozi, mówię, konsekwencjami gospodarczymi dla tych firm, ale też grozi wzrostem napięć społecznych w Polsce, no bo to się za chwilę odwróci w drugą stronę. Dzisiaj się na portalach mówi, no co będzie z depisyzacją Polski, jak PiS przegra.
Miejmy nadzieję, że przyjdą namawiam w miejsce odwołanych prezesów fachowcy, przed którymi jest bardzo duże wyzwanie, bo jednak port zostaje w bardzo dobrej kondycji, świetnie się rozwija i będziemy oczekiwać, że tak będzie w dalszym ciągu.
Jest taka teoria zarządzania, która mówi, że co jakiś czas należy zmienić zarządzających, ponieważ no, człowiek po kilku latach, że tak powiem, wpada w jakieś tory, przestaje być kreatywny. Więc te zmiany w ten sposób można interpretować jako no, przydatne. Zmiana krwi, zmiana koncepcji, nowe pomysły. No, w ten sposób można, że tak powiem, pocieszać się.
Teraz nie jestem pewna, przyglądając się bardzo często temu, co się dzieje w porcie w Gdyni, że portowi zabrakło tej nowego podejścia.
Zobaczymy, jak będzie wyglądało po zmianie i jak port będzie działał, czy równie skutecznie jak teraz. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Teraz trochę o jeziorach i nie tylko. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego podjęła decyzję o przyznaniu ponad 16,5 miliona złotych na most w Sobieszewie. To ważna inwestycja, uzupełni inwestycje związane też z przekopem na Mierzei Wiślanej.
No nie tylko, dotyczy to Pętli Żuławskiej, w jakimś sensie również mamy od Gdańska te szlaki, jakby przecieramy. Mieliśmy takie spotkanie gestorów infrastruktury wodniackiej czy wodnej na całym obszarze Pętli, gdzie też zaprosiliśmy miasto Gdańsk, które zarządza tą przyprawą pontonową dzisiaj. Wiemy, że decyzja jest o budowie, wiemy, się cieszymy, że dostała dofinansowanie z budżetu państwa, wiemy też, że Urząd Marszałkowski też dofinansuje to w ramach...
Miasto też uzbierało sporo pieniędzy.
Tak, to jest bardzo dobra decyzja, dlatego że jednak ankietujemy naszych żeglarzy na każdej przystani i mieliśmy dużo uwag co do godzin otwarcia na przykład mostu pontonowego. Tam w sezonie tworzy się korek, jednak kiedy jest on otwierany, to trochę trwa. Żeglarze z drugiej strony muszą czekać czasami po kilka godzin na przepłynięcie, więc jest to ewidentne utrudnienie dzisiaj. Dobrze, bardzo się dzieje. To jest też element rozwoju Wyspy Sobieszewskiej. Nie zapominajmy takiego miejsca cudownego, ciągle jakby nieodkrytego dla Gdańska, dla rekreacji, turystyki.
Radio Gdańsk ostatnio odkrywa.
Ale słuchajcie, może dobrze, bo to jest w tym momencie taka plaża, na której można się jeszcze zasiąść, co się rzadko zdarza.
Uważam, że bardzo potrzebna inwestycja. Jeszcze kilka podobnych by się przydało.
Powiem tak, cała Mierzeja Wiślana, patrząc od strony Morza Bałtyckiego, jest to dzika plaża, do której często, żeby się dostać, trzeba się przebijać przez chaszcze. Jest to bardzo szeroka, przepiękna plaża, kompletnie nieodkryta i człowiek jest tam rzeczywiście sam jedyny na tej plaży.
Ale pamiętajmy, że ta piaszczysta plaża jest tylko na południowym wybrzeżu Bałtyku. W zasadzie tylko u nas, można powiedzieć. No jeszcze trochę w ościennych państwach, ale głównie w Polsce. My mamy cud natury.
A nie wykorzystujemy tego turystycznie.
Nie wykorzystujemy.
I wszyscy tłoczymy u nas tutaj, kiedy możemy też tam pojechać.
Z parawanami, które wchodzą do morza, z tymi tłumami, które są wykorzystywane.
No tak, ale to na tej naszej części.
To tylko tutaj, parę miejscach. Wybrzeże na Zalewie Wiślanym, mówiąc o tym przekopie, przejść cały obszar gminy Tolkmicko, którą jest naszym właścicielem, czy gminy Braniewo, Frombork, są puste plaże,
właściwie
40 kilometrów, tam nie ma turystów.
Aż się bałam tam pływać, bo martwiłam się, że mnie nikt nie uratuje, jak przyjdzie jakiś problem.
Dla mnie wyjść na plażę to jest tylko i wyłącznie Sobieszewo. Jakbym w tym, nie wiem, rok, dwa, bo tym bardziej jak już będzie ten most, zobaczyła tą ilość parawanów, to chyba byłaby tragedia.
Ja zaprosiłem kiedyś gości z Zakopanego do Ustki, bo tam moi rodzice mieszkają. No i w Ustce są dwie plaże, wschodnia i zachodnia. Wschodnia jest tam, gdzie są wszystkie ośrodki, wszystkie restauracje i tak dalej. Zachodnia jest bardziej dzika. No i pierwszego dnia zaprowadziliśmy ich na tą plażę wschodnią i oni tacy stali przerażeni, że nie mają się gdzie położyć, że muszą z nogami w morzu leżeć i tak dalej. no to później zawieźliśmy.
To bardzo luksusowe miejsce, tak. Z nogami w morzu.
Później na drugi dzień ich zawieźliśmy już na tą zachodnią, blisko poligonu, który tam jest, no już byli pełnia szczęścia, usatysfakcjonowani, że jednak nie będą spędzali 2 tygodni w takim tłumie.
To tylko dzięki temu, że znali miejscowego, czyli ciebie.
Tak, to się zgadza, że trzeba znać miejscowych, wtedy się lepiej odpoczywa.
Trafi na właściwą plażę.
Otóż w tym roku będzie problem, by zremontowana 7, tak, na odcinku Elbląg Gdańsk, gdzie jeżdżę prawie codziennie i obawiam się już tego ruchu turystycznego, czyli potężnych korków, bo tam spowolnienie ruchu, ronda, dodatkowe ograniczenia, wyjazdy, pojazdów budowy. Niestety z moich informacji wynika, że ci budowniczy nie bardzo pomyśleli o turystach, co się będzie działo w sezonie i obawiam się tego.
To tak co
tego
roku przerwa, zapominają.
Mam trzeba nadzieję, będzie przetrwać.
Namawiam na skróty różnego rodzaju, być może namówimy też dyrekcję dróg publicznych, tych krajowych autostrad do oznakowania tego skrótu z Elbląga. Tam można w stronę Mierzeje pojechać przez naszą przystań w Osłonce na przykład. Takim skrótem, gdzie mało kto wie, a korków nie ma, więc namawiam na inne trasy wycieczkowe na Mierzeje w tym roku.
A przy okazji pętla Żłabska przygotowana już do sezonu, na przyjęcie turystów?
Tak, już otworzyliśmy sezon. Odbywa się to zawsze ostatniego. Mamy ustawowo, wewnętrzną ustawą czy rozporządzenie pół roku sezonu od ostatniej soboty kwietnia już do ostatniej niedzieli października aż 6 miesięcy. W Niemczech 7 miesięcy wodniacki sezon trwa. Mamy wszystko pod prądem, że tak powiem, na baczność stojące. Przejmujemy jeszcze w tej chwili, obwiniamy operatora w Rybinie, a tam się dosyć długo kwestia przystani takich też nowych zupełnie toczyła. W tym roku z nowych rzeczy to chcemy zareklamować to otoczenie marin, czyli żeglarze też w ankietach swoich mówili, że za mało mają informacji o tym, co się dzieje wokół, co mogą zwiedzić po przyjeździe. I chcemy też propagować taką odznakę pętli Żuław, którą przywiozłem. To jest PTT-kowska odznaka. Będzie można zbierać punkty na każdej przystani i będziemy wręczali uroczyście razem z PTT-kiem takie fajne odznaki w 3 kolorach na pamiątkę pobytu na pętli Żuławskiej, czyli trochę inaczej w tym roku sięgamy po elementy promocji na tym obszarze.
A promujecie się już na Mazurach?
Na Mazurach, tak. Do wszystkich punktów informacji turystycznych zabraliśmy.
Ale nie przez telemarketing.
Nie. Nasze materiały promocyjne. No i znowu postawimy, jak w zeszłym roku, banery na trasie Warszawa-Mazury. Dla tych, którzy jadą na wycieczkę i na jachty swoje lub wydzierżawione na Mazurach, żeby też pomyśleli, że może warto przyjechać na pętlę Żuławską, bo jest spokojniej, ciszej, bliższy kontakt z naturą, łatwiej, taniej.
Marketing szeptany, jeden drugiemu.
Tak. I nie może, panie prezesie, ale trzeba przyjechać i trzeba odkrywać nasze piękne zakątki.
I też Radio Gdańsk zapraszamy. W tym roku mam nadzieję, że załoga żeńska popłynie.
Myślimy, kompletujemy.
Kompletujcie załogę, my wam chętnie pomożemy w tym.
No to teraz jeszcze trochę o inwestycjach związanych z wodą, ale tych takich mikroinwestycjach, to prywatne płoty, którymi nad jeziorami Działkowicze grodzą dostęp właśnie do jezior. Bezprawne grodzenie dostępu do jezior to duży problem tylko przy 25 z takich odkrytych. Najwyższa Izba Kontroli naliczyła, przy 25 jeziorach Najwyższa Izba Kontrola naliczyła aż 75 płotów, ale kar za grodzenie praktycznie nie da się wyegzekwować, bo to się okazuje, że właściwie nie wiadomo, kto jest właścicielem płotu, a skoro już płot stoi i został postawiony bezprawnie, to nikt nie chce go równie bezprawnie, a może właśnie prawnie, może brakuje nam jakichś przepisów, rozebrać.
A to jest ciekawe, prawda? Stoi płot i nie wiadomo, do kogo, kto go postawił i kto ma w tym interes, prawda?
Super. To, że nie wiadomo, kto go postawił, to jeszcze
jest nieokreślony właściciel działki, która jest przy jeziorze.
Nie potrafię zrozumieć, dlaczego. No nie wiadomo, który sąsiad, czy ten. Nie potrafię zrozumieć, dlaczego nie można go rozebrać, bo tutaj to jest dla mnie niejasne. Jeżeli jest bezprawne, to go rozbieram i koniec.
No tak, na to patrzymy, są środki.
Chyba mamy niejasne przepisy w tej materii.
Nie można zawsze rozebrać na koszt tego, który nieprawnie postawił ten płot i obciążyć go kosztem, tylko trzeba go znaleźć i w związku z tym trzeba uruchomić machinę administracyjną.
Czyli kolejne koszty.
Ale myślę, że tutaj kłania się chyba znowu element edukacyjny. Ja myślę, że ta świadomość, że ta przestrzeń wokół wód powinna być wolna, nie można jej ogradzać ze względów bezpieczeństwa i to wynika z prawa wodnego, To nie jest powszechna wiedza. Ja też późno o tym dowiedziałem. Późno w tym sensie, że może z 15 lat temu, ale myślę, że część osób zupełnie nie ma pojęcia o takim przepisie. Czyli być może tutaj czy kłaniamy się gminom, które wydają część to, czy powiatom pozwolenia na budowę, czy zgłoszenia, gdzie się składa, bo składa się przecież w starostwach.
Ja myślę, że to nie jest kwestia zgłoszenia, braku wiedzy, to jest tylko kwestia takiego zawłaszczania tej publicznej przestrzeni.
Mam wrażenie, że ludzie
dobrze wiedzą, co robią, a ostawiają te płoty tylko dlatego, żeby nikt im tam w tym obrębie, w sąsiedztwie tej działeczki nie rozłożył tego kocyka, tak? I myślę, że to jest zupełnie świadome. Nie wierzę w to, że stawiają te płoty, bo nie wiedzą, że istnieje takie prawo.
Okej, ja mówię, że to jest, nadzór budowlany jest w gestii powiatów, tak? One są jakby najsłabsze z tych wszystkich organów samorządowych, najsłabsze finansowo. One musiałyby mieć środki na to, tak?
Bo no tak, ale ja w dobie dzisiejszych firmy... możliwości technicznych, jakichś zdjęć satelitarnych i tak dalej, to można wyśledzić, jak to wygląda.
Tak, ale samo dojście do właściciela czasami jest bardzo trudne, bo właściciela
tak, ale w momencie, kiedy rozłożymy ten płot, być może jednak, czy jakimś tam kosztem, no umówmy się, nie są aż takie to duże koszty, na pewno właściciel się nie zgłosi po zadośćuczynieniu za rozłożenie jego płotu, tak?
Nie, ale żeby my będziemy go ścigali latami, tak? To tak to wygląda, bo to też rozebra zbiórka, nie wygląda tak, żeby decyzją, no być może już decyzją nawet, ale pewnie to jest odwołanie, to decyzja sądowa, to trwa bardzo długo. Ale można przyspieszyć to, czy przeprowadzić procedurę taką, że nadzór budowlany rozbiera na własny koszt i obciąża wykonawcę, inwestora, właściciela działki tym kosztem, tak? Mhm. Ale to jest mnóstwo czasu i mnóstwo pieniędzy, które trzeba wydać temu, kto będzie rozbierał fizycznie firmę, trzeba wynająć, która rozbierze, wywiezie to wszystko, tak? Trzeba jej zapłacić, a ściągnięcie jest po latach, tak? I w związku z tym powiaty bardzo słabe jednak finansowo. Chociaż te elementy nadzoru budowlanego są jakby już zadanie w dużym zlecone przez państwo i to gdyby państwo się postarało i dofinansowało ten obszar, to pewnie można by to dosyć szybko rozwiązać. Bo gdyby się pojawiła informacja, że one są rozbierane dosyć szybko na koszty tych wykonawców czy właściciela działki, no to inni by się już postarali tam ten płot szybciej zdjąć albo by go nie budowali po prostu. To trzeba państwo zaangażować w to.
Tak czy inaczej, taka informacja dla ewentualnych użytkowników chcących właśnie skorzystać z dobrodziejstw odpoczynku na łonie natury. Płoty przy jeziorach są nielegalne, proszę państwa. Ale można swobodnie przekraczać.
Można liczyć też na obywatelską postawę. Przeczytałam, przytoczę wpis internauty pod artykułem: pomagajmy znaleźć takie miejsca. Od bardzo dawna płot notariusza wchodzi do wody nad jeziorem głębokim w Borkowie koło Żukowa. Urzędnicy do dzieła, pisze internauta. Więc...
Trudno przypuszczać, żeby notariusz nie znał tego prawa. Ale może...
Prawda?
Może jest ekspertem w prawie pracy, no i nie zna się
z akurat. Wodnego, że...
A z drugiej strony u nas chyba jest tak, że dostęp do jeziora jest, do każdego jeziora jest możliwy dla wszystkich, nawet jeżeli to jezioro jest prywatne.
Nawet jeżeli jest prywatne, tak, dokładnie.
Nie wiem, czy to tak powinno być
że
w tym
jest
momencie.
Prywatne, że każdy ma prawo tam sobie ten kocyk położyć. Oczywiście również tam właściciel zastrzega, żeby nie śmiecić, zabierać po sobie tam różne rzeczy i użytkować w taki sposób, żeby tam nie niszczyć przyrody.
W Wielkiej Brytanii jest tak, że zdarzały się sytuacje, kiedy Polacy płacili karę, gdy wybrali się na grzyby, nie wiedzieli, że weszli do prywatnego lasu, zostali przyłapani. No to tak jakby ktoś wszedł nam do domu i po prostu pozabierał sobie parę przedmiotów, które by mu się spodobały i by sobie spokojnie wyszedł. I tutaj mam wątpliwości, czy jednak jeżeli ktoś jest właścicielem lasu i jeziora, to może powinien mieć jakieś większe prawa do tego.
Ale wtedy byśmy mieli jeszcze więcej płotów. Zobaczcie, jak osiedla wyglądają.
Ale są ogrodzone lasy coraz częściej. Tak.
Własność jeziora jest generalnie bardzo skomplikowaną sprawą, ponieważ jeżeli do takiego jeziora wpadają rzeki, jakiekolwiek strumienie, ono nie może być prywatne. Dokładnie. Więc jeżeli mówimy o prywatnym jeziorze, to jest tylko jakieś jezioro, które nie ma dopływu, nie, więc można się spodziewać, że jest raczej niewielkim jeziorkiem, prawie stawem. Wiem, że jest taki przypadek w tej chwili na Kaszubach, w okolicach Bytowa, że jest jezioro prywatne, należące do kilku właścicieli od pokoleń. do którego wpadają różne strumyki. I jest problem, jak to rozstrzygnąć. Czy to jezioro, które od pokoleń należy do tych trzech, tam czterech rodzin, powinno zostać dalej prywatne, wbrew obowiązującemu prawu, czy należy je upaństwowić. No ale to jest już sprawa dla prawników.
Zmieniamy temat na koniec. Krótko, szefie rozmawiaj z pracownikiem, bo rzuci firmę dla innej, podpowiada profesor Andrzej Blikle. Jak to jest? Jak zbudować zaufanie? Mamy z tym problem, duży właśnie problem w naszych polskich rodzimych firmach. Jak szanować pracownika? Jak zdobyć jego zaufanie?
To panie prezesie, do pana pytanie.
Ja bym powiedział, jak utrzymać
my
pracownika
możemy z punktu
dobrego.
Pracowników.
Tak? Jak utrzymać pracownika dobrego? Tutaj trzeba to rozbić na kilka obszarów, czyli co innego, są duże, inaczej zachowują się duże firmy, prawda, gdzie jest inny system zarządzania, a inaczej ta sytuacja wygląda w firmach małych, prywatnych, gdzie jednak właściciel odpowiada za całość i ci pracownicy tam zatrudnieni mają prawdopodobnie być może mniejszą samodzielność pracy, bo ja myślę, że takim elementem, który zatrzymuje pracownika, jest połączenie satysfakcji finansowej z zawodową, tak? Czyli finansowa, czyli godziwy zarobek z punktu widzenia tego pracownika, a zawodowa, czyli samodzielność w działaniu, tak? Podejmowanie decyzji.
W samodzielność firmach, w działaniu, szczególnie w firmach małych, to jest dosyć ciekawa sprawa.
Dlatego, że za tym wiążą się, idą sytuacje finansowe. No ja z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że jak zostawiłem firmę moją małą kilkanaście lat temu kierownikowi, bo zająłem się czym innym, czyli zostałem w radnym Gdańska na przykład, no to jak wróciłem do tej firmy, zainteresowałem się po roku, to już ledwo ją uratowałem, tak? Bo okazało się, że decyzje podejmowane zupełnie były jednak nieskuteczne.
Coś podobnego zdarzyło się też panu profesorowi Blikle, który tutaj tak radzi, jak powinno być. Tam ta firma rodzinna też przestała być rodzinną. Powierzono zarządzanie zewnętrznym menadżerom i różnie z tym bywało. Teraz już jakoś wychodzi ta firma, ale było różnie. Ale pamiętam, kiedyś też uczestniczyłam w takim spotkaniu z panem profesorem Blikle i to jakby to co mówił, było no, bardzo w teorii trafiające i cenne i celne, bo właśnie powiedział, że to, co zabija firmę, to jest takie chore współzawodnictwo i metoda kija i marchewki. Mm-hmm. Jak on to określił, jest to zarządzanie przemocą,
tak.
A zdecydowanie bardziej jest...
Przedstawia obraz szefa, przytoczę. Milczenie, tak. Paraliżujące spojrzenie, szorstkość, tak. Ofuknięcie, ignorowanie, a jeszcze bardziej namacalne zachowanie, upokarzanie, oskarżanie, dyskredytowanie przy innych pracownikach, niedawanie wiary, agresywny, nadzorczy sposób bycia, krzyk i utrata panowania nad sobą, co też się zdarza.
I właśnie on stwierdził, że relacje, najlepsze są relacje oparte na zaufaniu, samokontroli i motywowaniu godnościowym. I jak on to określił, że pracownicy nie lubią być oceniani, oni lubią być docenieni. Nie chwaleni.
Tylko, że tutaj mówimy o dwóch różnych zupełnie firmach. Pan Blikle w tej chwili doradza dużym firmom, gdzie jedna grupa pracowników, którą on dzieli pracowników po 15 osób, to możemy sobie już wyobrazić, ilu jest zatrudnionych. A firmy malutkie, gdzie właściciel odpowiada całym swoim majątkiem, zupełnie innymi prawami się rządzą i one muszą się inaczej rządzić, ponieważ ten człowiek odpowiada, jeżeli coś źle zrobi pracownik, to on może stracić dom na przykład. Więc tutaj nie powinniśmy ich porównywać.
I na koniec głos słuchaczki. Dobry szef powinien potrafić przyznać rację pracownikowi. To też jest bardzo ważna uwaga. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi gośćmi i Państwa słuchaczy dzisiaj byli Wioleta Kakowska-Mering, Trójmiasto.pl, Maciej Goniszewski, Radio Mors, Uniwersytet Gdański, Michał Górski, prezes Pętli Żuławskiej, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza. Za chwilę wiadomości, po nich Gdynia Główna Osobista, Piotr Jacoń i jego goście Ewa Kasprzyka. Ja jeszcze raz Państwu bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękuję. Do usłyszenia.